Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Miłosierdzie nie może być obojętne na cierpienia uciśnionych, mówił papież na audiencji ogólnej. Stolica Apostolska liczy na rozpoczęcie negocjacji między rządem i opozycją w Syrii. Na papieskim Uniwersytecie Laterańskim będzie wykładał irański ajatollah. 27 stycznia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Boże miłosierdzie w historii ludu wybranego było tematem papieskiej katechezy na audiencji ogólnej. Jest to miłosierdzie wrażliwe na ludzką biedę, podkreślał Franciszek.
La misericordia non può rimanere indifferente.
Miłosierdzie nie może być obojętne na cierpienie uciśnionych, na wołanie tych, którzy są narażeni na przemoc, którzy są zniewoleni, skazani na śmierć. Ale Bóg nie jest obojętny, nigdy nie odwraca oczu od ludzkiego cierpienia. Bóg miłosierdzia odpowiada i troszczy się o ubogich, tych, którzy chcą wykrzyczeć swoją rozpacz. Bóg słucha i interweniuje, aby zbawić, czyniąc ludzi zdolnymi do usłyszenia jęku cierpienia i działania na rzecz uciśnionych.
Najpóźniej w marcu ukaże się papieska adhortacja o rodzinie, ujawnił dziś w rozmowie z agencją Ecclesia arcybiskup Vincenzo Paglia, przewodniczący papieskiej rady do spraw rodziny. Dokument stanowiący podsumowanie dwóch ostatnich synodów będzie zdaniem arcybiskupa Paglii hymnem o miłości, trosce o dzieci, a zarazem świadectwem bliskości względem rodzin zranionych. Należy się również spodziewać, że papież zachęci rodziny do bycia kościołem wychodzącym na zewnątrz. Stolica Apostolska liczy na przynajmniej częściową poprawę sytuacji w Syrii. W piątek w Genewie mają się rozpocząć rozmowy przedstawicieli syryjskiego rządu i opozycji. Choć największym problemem jest dziś oczywiście państwo islamskie, to jednak również osiągnięcie porozumienia wewnątrz Syrii mogłoby stanowić pierwszy krok do rozwiązania kryzysu, uważa arcybiskup Silvano Tomasi, watykański przedstawiciel przy genewskich agendach ONZ.
Sięga się po wszystkie możliwe środki, aby osiągnąć pierwszy konkretny cel, jakim jest zawieszenie broni. Ten rozejm jest niezbędny, by dać chwilę wytchnienia ludności cywilnej i by wszędzie mogła dotrzeć pomoc humanitarna, której Syryjczycy bardzo potrzebują. Są pewne nadzieje. Specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ wystosował zaproszenia. Ufam, że 29 stycznia rozpoczną się tu w Genewie rozmowy, że uda się ustalić program negocjacji, a następnie osiągniemy choćby minimalne porozumienie, które pozwoliłoby na przerwanie konfliktu i powstrzymanie przemocy w Syrii i na Bliskim Wschodzie.
Papieski Uniwersytet Laterański będzie miał w kadrze akademickiej ajatollaha. Profesor Mahmud Tagisadeh poprowadzi projekt badawczy z zakresu teologii społecznej szyickiej i katolickiej. Jego obecność na papieskiej uczelni to efekt nawiązanej niedawno współpracy z Uniwersytetem w Świętym dla Szyitów mieście Kom w Iranie. Zaowocowała ona również wymianą studentów. Studenci irańscy już gościli na papieskiej uczelni, teraz studenci rzymscy przygotowują się do pobytu w Iranie. W grudniu natomiast odbyła się na Lateranie dyskusja panelowa o miłosierdziu w chrześcijaństwie i islamie. Jak podkreśla rektor papieskiej uczelni, ksiądz profesor Enrico Dalcovolo, ta międzyreligijna współpraca wynika z samej natury uniwersytetu. Niezbędne jest bowiem spotkanie z innymi i nawet niemożliwymi do pogodzenia horyzontami kulturowymi. Jeśli tego zabraknie, dialog staje się wyłącznie błonistyczną retoryką, podkreśla ksiądz Dalcovolo. Jego zdaniem świat zachodni pomimo deklaracji nie jest zdolny do takiego dialogu, bo nie zna i nie ceni samego siebie. W konsekwencji myli dialog z uległością kulturową, dodaje rektor papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
27 stycznia wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję Radia Doksa z Opola o dobiegającym już końca roku życia konsekrowanego. Audycję przygotowała siostra Grażyna Bagińska. Zapraszamy.
2 lutego kończy się rok życia konsekrowanego. Przypomnijmy, że rozpoczął się on 30 listopada 2014 roku. Okazją do obchodów tego roku była 50. rocznica dekretu soborowego Perfecte Caritatis o odnowie życia konsekrowanego w Kościele. Z pewnością był to rok pełen nadziei i modlitw o nowe, liczne powołania zakonne i misyjne.
Myślę, że najpełniej wyraża to papież w liście, gdzie mówi, że celem roku życia konsekrowanego jest przede wszystkim spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością. To znaczy dostrzeżenie, jak wielkich rzeczy Bóg dokonał w ludziach, w życiu konsekrowanym. I tutaj jest taki bardzo wyraźny akcent położony na perspektywę ostatnich 50 lat od Soboru Watykańskiego II, od dokumentu Perfecte Caritatis o odnowie życia zakonnego. I to jest w tej chwili najbliższy, powiedzielibyśmy czasowo dla nas, obszar odkrywania motywów wdzięczności, a zatem także radowania się. Następnie papież zwraca uwagę w tym liście, że trzeba przeżywać, i dobrze jest przeżywać, teraźniejszość z pasją, to znaczy z ogromnym zaangażowaniem jako odkrycie zadania, które Pan nam powierzył, zadania, które jest wyrazem głębokiego zaufania Pana Boga do każdego człowieka. I wreszcie trzecim celem, jaki papież wyznacza w tym liście, a więc jest to też motyw radości, to przyjęcie przyszłości z nadzieją. Odkrycie, że ten wymiar zaufania do każdego z nas, osób konsekrowanych, wiąże się z wielkim zadaniem, zadaniem, które mamy wypełnić nie po swojemu, nie tyle na własną rękę, tylko według tego, jak chce tego Bóg i według tego, czego od nas pragnie.
W obecnej dobie, kiedy dużo mówi się o kryzysie, potrzebne jest też odpowiednie rozeznawanie. Jednak co zrobić, kiedy brakuje odwagi przy rozeznawaniu drogi? Tutaj chodzi mi głównie o ludzi młodych.
Tak, jest to, myślę, problem dotykający wszystkich pokoleń i wszystkich czasów. Myślę, że w obecnej dobie szczególnie, ale ten moment rozeznawania wiąże się nierozerwalnie z doświadczaniem bliskości Boga. Kiedy mówimy o właśnie tym, czym jest doświadczenie Boga, albo żywym doświadczeniem Boga, to jest nieodłączne od życia duchowego i od życia modlitewnego, do którego jest wezwany każdy chrześcijanin. I ja myślę, że sprawa rozeznania powołania i wyboru także wiąże się bezpośrednio z tym, pewna trudność, jaką ma dzisiejszy człowiek, aby wejść w doświadczenie żywego Boga, w żywe doświadczenie Boga. I stąd ta trudność w rozeznawaniu, trudność w wyborze, zawsze wyprzedzające odczytanie wyboru, takim wyprzedzającym jest właśnie wejście w komunię z Bogiem, wejście w kontakt z Nim, poznawanie Go, a w konsekwencji także poznanie tego, co jest wolą Bożą względem człowieka, który staje w Jego obliczu. I właściwie misja, ona, jak czytamy także w opisach powołań, chociażby prorockich, wiąże się ze spotkaniem z żywą osobą. I myślę, że to jest największe wyzwanie dzisiaj dla zgromadzeń zakonnych, stwarzać przestrzenie spotkania z Bogiem. A w tej przestrzeni dokonuje się rozeznanie, dokonuje się także rozpoznanie powołania chrześcijańskiego w ogólności, ale potem szczegółowego, czy do życia konsekrowanego, czy też do życia małżeństwa, albo też życia w samotności, też jest to możliwe, jako odkrycie Bożego planu miłości do każdego z nas.
Ale wydaje się, że życie konsekrowane powoli umiera. Obserwuje się coraz mniejszą liczbę powołań.
Rzeczywiście ta tendencja obniżania się ilości osób konsekrowanych, zgromadzeń męskich i żeńskich, jest dość widoczna, chociaż nie jest ona tak, powiedzielibyśmy, dramatyczna, że jest jakiś potężny rozdźwięk pomiędzy kilkoma latami. W każdym razie rzeczywiście mamy ten ubytek widoczny i tego nie należy ukrywać. Natomiast myślę, że życie konsekrowane nie tyle mierzy się statystyką, bardziej mierzy się jakością życia osób, które składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa konsekrowanego. I tutaj niewątpliwie jest ogromny wysiłek formacyjny i wysiłek także skierowany i związany z zaangażowaniem i odpowiedzią poszczególnych zgromadzeń na to, jakie są dzisiaj wyzwania. A więc wiąże się to z konkretną posługą ludziom młodym i towarzyszeniem im w rozeznaniu, Oczywiście pewnym faktorem jest także to, że mamy w tej chwili bardzo poważny problem demograficzny w kraju i tego nie można zupełnie oddzielać. Natomiast myślę, że zasadniczy problem wiąże się z kryzysem wiary, jaki obserwujemy i z tym, jak wielu ludzi wobec tego kryzysu zadaje sobie podstawowe pytania. Za tym także się kryje oczywiście lęk przed podejmowaniem odważnych decyzji na całe życie, to z pewnością, i jak również lęk zaangażowania się w taki sposób życia, który jest dzisiaj, no, mówiąc bardzo tak bezpośrednio, nacenzurowany, krytykowany lub też zagadkowy. To stanowi równocześnie ogromną szansę, aby ten styl życia wyjaśniać, ujawniać, ukazywać z całą wyrazistością osób, które się w to zaangażowały.
Ojciec Święty mówił o wyjątkowym spotkaniu między obserwacją a proroctwem, gdzie to ludzie młodzi są obserwatorami, a starsi prorokami. Jakie istnieją możliwości wzajemnego ubogacenia się pomiędzy pokoleniami w życiu konsekrowanym?
Myślę, że dotykamy tutaj sprawy zasadniczej. Chodzi tak naprawdę o misterium spotkania. O spotkanie, które jest wymianą darów, jest dzieleniem się wzajemnym. Zarówno młodsi, czy młodsze pokolenie potrzebuje starszych, jak i starsze pokolenie potrzebuje młodszych. I tutaj jest to wyraźnie wpisany w Boży plan, że nie istniejemy zupełnie obok siebie niezależnie. Właśnie to dzielenie się własnym charyzmatem, darem, jaki stanowi pokolenie starszych, proroctwa, jak i tych, którzy są obserwatorami, ale nie biernymi, tylko tymi, którzy potrafią zaczerpnąć z bogactwa, doświadczenia, z pewnego także pewnej znajomości dróg Bożych, którymi starsi mogą się dzielić. Równocześnie ta druga strona, bezsprzecznego przeciwstawiania się, stanowi bardzo cenny wkład w świeżość odpowiedzi i w pewien dynamizm, który charakteryzuje przede wszystkim ludzi młodych, postawa wielkoduszności. To znaczy jednak w momencie, kiedy ktoś odkrywa, że to jest jego droga, cechą charakterystyczną ludzi młodych jest gotowość na oddanie bez zastrzeżeń wszystkiego. A to oznacza, że nie jest do końca prawdą, jakoby ludzie młodzi bali się zaangażowania. Boją się zaangażowania wtedy, kiedy stoją na niepewnym gruncie. Kiedy w to, co się mają zaangażować, jest niewyraziste, jest mi jakoś w mgle, nie do końca jasne. Natomiast, kiedy jest to spotkanie z żywą osobą, potrafią za tym pójść całkowicie bez zastrzeżeń. I myślę, że na tym polega sens tego słowa, które pozostawił papież Franciszek.
Księże, co ksiądz na koniec chciałby powiedzieć naszym słuchaczom w kontekście roku życia konsekrowanego?
Tak, myślę, że pozostaje nam życzyć najpierw samym osobom konsekrowanym Bożej obecności w ich życiu, odnowienia łaski, wezwania i wyboru, konsekracji i odnowienia także misji, do której Pan nas powołał. A wszystkim pozostałym słuchaczom, którzy doświadczają właśnie tego działania osób konsekrowanych, życzę, abyśmy z jeszcze większym zaangażowaniem towarzyszyli modlitwą i wsparciem zarówno materialnym, jak i duchowym, tym, których Pan wybrał, powołał, nie po to, by się gdzieś wywyższali ponad innych, ale po to, aby byli znakiem służebnym Pana Jezusa w dzisiejszym świecie.
Rok życia konsekrowanego obfitował w wiele wydarzeń inicjowanych przez osoby konsekrowane. Wiele z nich dzieliło się także tajemnicą swojego powołania.
Jestem siostra Jolanta Gołkowska, należę do Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu, a mieszkam aktualnie w Opolu.
Jesteś służebnicą Ducha Świętego, ale ciekawa jestem, jakie były początki twojego powołania.
No więc to, że jestem służebnicą Ducha Świętego, to nie jest przypadkiem, bo ja szukając zgromadzenia, to nie jest może początek, ale szukając zgromadzenia, chciałam, żeby to było coś z Duchem Świętym, ponieważ wydaje mi się, że doświadczyłam jakiejś takiej mocy działania Ducha Świętego w moim życiu i dlatego szukając po prostu zgromadzenia, chciałam, żeby to było zgromadzenie, które ma coś wspólnego z Duchem Świętym, no a my mamy to w nazwie Zgromadzenie Ducha Świętego. Jeżeli chodzi o początki zgromadzenia, to nie wiem, ja bym chyba musiała sięgnąć do dzieciństwa, do wychowania. Ja mam takie bardzo tradycyjne, katolickie wychowanie. Ja wtedy nie myślałam, że może to będzie jakąś taką przyczyną wstąpienia do zgromadzenia, ale im dłużej jestem w klasztorze, tym bardziej czuję, że wychowanie religijne w domu rodzinnym ma bardzo decydujący wpływ potem na podejmowanie decyzji. Ja chodziłam też w wieku młodzieńczym na oazę Ruch Światło Życie i tam w oazie bardzo często Mówiło się o tym, że Bóg nas kocha i ma dla nas wspaniały plan i później, żeby osiągnąć taką pełnię szczęścia, być szczęśliwym, to jest bardzo ważne w życiu, żeby pełnić wolę Bożą, żeby znaleźć to, co Pan Bóg od nas w życiu oczekuje. I myślę chyba, że tu były też takie początki, znaczy teraz patrząc wstecz, wydaje mi się, że tu mogły być też początki powołania zakonnego, bo mi bardzo zależało na tym w życiu, żeby odnaleźć to, czego Pan Bóg ode mnie chce, co jest wolą Bożą dla mnie. A tak później skonkretyzowało się to dopiero, gdy miałam 19 lat, kiedy zaczęłam się już tak głębiej zastanawiać, czego naprawdę Pan Bóg ode mnie chce i czy może mogłoby to być życie zakonne, no a jeszcze potem tak radykalniej może życie misyjne. Więc są to takie etapy, takie kroki, które prowadzą niejako do tej decyzji, że się idzie do klasztoru.
Witam serdecznie, nazywam się ksiądz Paweł Bogdanowicz, jestem Filipinem ze Świętej Góry, z Gostynia i jestem we wspólnocie w klasztorze od 10 lat. To było bardziej na tej zasadzie, ja to nazywam cudem, Pismo Święte nazywa to nawróceniem, czyli chodzi o taką sytuację, gdzie Pan Bóg interweniuje w życie człowieka i ewidentnie wyciąga go, albo daje mu szansę, albo dotyka go, żeby coś z nim się stało innego, wyprowadza na prostą. Ja przeżyłem wypadek samochodowy i to taki mocny wypadek samochodowy. Bo jeżeli ktoś ma wyobraźnię w 3D, to może sobie wyobrazić maluch. To kiedyś jeszcze jeździło po polskich drogach i takim czymś jechałem. No i miałem czołówkę malucha z Fordem Transitem. To jeszcze jeździ. I tak, można sobie wyobrazić gabaryty. No i maluch, przypomnę tylko, że nie ma poduszek powietrznych i tak dalej.
Taka mała puszka Pandory.
Zdecydowanie. I to był mały cud. I to nawet usłyszałem od właśnie panów w niebieskich mundurach, którzy przyjechali na miejsce wypadku i powiedzieli, że nie wiem, to była ciekawa akcja, wychodzi policjant i tak naprawdę to zewangelizował mnie policjant. I ten policjant wychodzi i mówi, nie wiem, czy pan jest osobą wierzącą, ale w mniejszym stopniu zabieraliśmy ludzi w workach do kostnicy niż pan. I dał mi tak do myślenia i to akurat było w Trzech Króli, w Objawienie Pańskie i mówi, jeżeli Pan jest osobą wierzącą, to ja bym poszedł i Bogu dzisiaj podziękował. I od tego się zaczęło.
W tym samochodzie był ojciec sam, czy...
Tak, sam. Wracałem z pracy, wracałem z lasu, jestem leśnikiem z wykształcenia. I też zgodnie z radą, nazwijmy to, tego policjanta, udałem się wieczorem do kościoła, ale już nie szedłem służyć jako ministrant, jako lektor, tylko po prostu stanąłem z tyłu w kościele. Wyglądałem tak jak po standardowej bójce, bo wiadomo, ta szyba gdzieś tam się rozpryska, więc i jestem w tym kościele, i idę do komunii, bo kiedyś miałem taką zasadę, że to ja decyduję, nie? Czy jestem godny przyjąć komunię, czy nie, grzechów to po prostu całe morze, ale nic, idę do tej komunii, przyjmuję Najświętszy Sakrament i wracam na swoje miejsce i czuję właśnie, że coś się dzieje. To znaczy słyszę jakiś głos w środku, we mnie, nie wiem, w sercu, w umyśle, w duszy, który mówi, to jest druga szansa, to jest nowe życie, zrób z nim cokolwiek tylko chcesz. Patrzę na tych ludzi, wszyscy normalni, mówię, nie. Dopiero po latach dowiedziałem się, że Bóg może mówić, możemy Go słyszeć, możemy do Niego mówić, możemy Go odczuwać. Wtedy to było dla mnie niepojęte, nie wiedziałem, co z tym zrobić. Po tygodniu czasu wylądowałem w szpitalu. Miałem zapaść, czyli stan przedzawałowy. Taka, lekarze mówili, reakcja organizmu na ten szok, który był w wypadku. I wtedy pamiętam, że jak leżałem w szpitalu, moja mama się mnie pyta, czy coś ci przynieść z domu? Ja mówię, przynieś mi Pismo Święte. Bardzo się zdziwiła. I przyniosła mi to Pismo Święte. I to jest moje Pismo Święte, z którym jeżdżę wszędzie, głoszę rekolekcje, ewangelizuję. To jest to po dzień dzisiejszy moje.
Z księdzem Andrzejem Dymitrowym rozmawiała siostra Grażyna Bagińska z Radia Doksa z Opola. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.